Jan Hetman Tarnowski.
Wśród postaci, które swoją wielkość oddały miastu i rozsławiły go niemal w całym świecie, zdecydowanie na pierwszy plan wybija się bohater sprzed połowy tysiąclecia. Zapraszamy do wędrówki śladami żołnierza, wodza i męża stanu, który w całym świecie zdobywał tytuły rycerskie. Był wielkim humanistą, znawcą i twórcą literatury, rozmiłowanym też w życiowych przyjemnościach.
Urodził się jako prawnuk najbardziej znanego polskiego rycerza, Zawiszy Czarnego. Zgodnie z wolą ojca miał zostać księdzem. Wysłano go na dwór kardynała Fryderyka Jagiellończyka, gdzie rozmiłowany w starożytnych autorach postanowił się poświęcić służbie rycerskiej. Wojował na kresach, dosłużył się najwyższych godności w państwie. By dopełnić wykształcenie, podjął podróż po świecie. Odwiedził Bliski Wschód i Ziemię Świętą oraz zachodnią Europę. Dzięki wojennym dokonaniom, głównie zniszczeniu armii mołdawskiej, jeszcze za życia stał się legendą.
Jednak dbał zwłaszcza o swoje państwo tarnowskie, rozwijał rolnictwo, handel i rzemiosło, fundował szkoły, wspomagał pisarzy i artystów. W polityce wewnętrznej Tarnowski był rojalistą, sprzeciwiał się wzrostowi przywilejów szlacheckich. By lepiej poznać tę postać, zapraszamy na Górę Świętego Marcina. To wzgórze wznoszące się na południe od miasta za obwodnicą. Tam znajdują się ruiny zamku, w którym się urodził. Na Górę Zamkową warto się wybrać także ze względu na wspaniały widok panoramy miasta.
By przeglądnąć koleje życia rzeczywistego twórcy nowożytnego miasta, musimy się cofnąć do roku 1488. Wtedy właśnie na zamku położonym na wzgórzu za miastem w tak zwanym Tarnowie Małym na świat przyszedł Jan Amor Tarnowski. Ojciec był kasztelanem krakowskim, dlatego synowi nadano przydomek Krakowczyk. Matką była Barbara Zrożnowa, wnuczka rycerza Zawiszy Czarnego. Z powodu słabego zdrowia i wątłego ciała Jan przeznaczony był do stanu duchownego. Najpierw pobierał nauki u domowych preceptorów, potem krótko był na dworze kardynała Fryderyka.
Na szczęście dla przyszłych sukcesów polskiego oręża ojciec zabrał go i dał pod opiekę księdza Macieja Drzewickiego, głównego sekretarza Kancelarii Królewskiej. Tam przyszły hetman poznawał sprawy publiczne, dyplomację i politykę. Drzewicki rozpoznał zainteresowania chłopca i zasugerował matce, aby przeznaczyła go do służby publicznej. Już jako trzynastolatek wziął udział w Sejmie w Piotrkowie. W 1515 roku Jan Tarnowski uczestniczył w zjeździe Jagiellonów z Habsburgami w Wiedniu. Jednak mimo wysokiego urodzenia był pomijany w nominacjach na dworskie urzędy.
Postanowił więc wziąć swój los we własne ręce. Zaczął od wyjazdu za granicę, opowiada historyk, autor książki o hetmanie Łukasz Winczura.
W 1518 roku wyjechał w podróż do Ziemi Świętej. Po drodze wstąpił do Rzymu, został przyjęty przez papieża Leona X. W Palestynie, mimo wcześniejszego nie najlepszego zdrowia, musiał dokonywać znacznych czynów, pasowany bowiem został na rycerza grobu chrystusowego. W podróży Tarnowski pisał dziennik, który jest jednym z najstarszych polskich diariuszy pielgrzymek do Ziemi Świętej. W drodze powrotnej odwiedził Egipt i Aleksandrię, udał się też do Hiszpanii, a stamtąd do Portugalii, gdzie uczestniczył w wojnie króla Emanuela Szczęśliwego przeciw Maurom. Król Emanuel pasował Tarnowskiego na rycerza. Później Tarnowski odwiedził inne europejskie dwory królewskie we Francji, Anglii, w Niemczech i Czechach. W Brukseli gościł u cesarza Karola V, od którego otrzymał listy polecające do polskiego króla. Pozwoliło mu to wrócić do kraju już w glorii pewnej sławy i w zupełnie innej sytuacji niż opuszczał ojczyznę.
Jak widać, początek kariery hetman zawdzięcza tylko i wyłącznie sobie, a nie urodzeniu. Niebawem zaczął zdobywać kolejne urzędy. Zaczął od mało znaczącej kasztelanii wojnickiej. Był to jego pierwszy urząd, a drogę awansu skończył wiele lat później na najwyższej godności kasztelana krakowskiego.
Tarnowski był znakomitym rycerzem i żołnierzem. Zadebiutował w tej roli podczas wyprawy orszańskiej w 1508 roku. Choć miał 20 lat, już dowodził zaciężną chorągwią jazdy.
W rok później posmakował wielkiego triumfu. Uczestniczył w zwycięstwie pod Chocimiem.
W 1512 roku mężnie stawał w bitwie z Tatarami pod Łopusznem i Wiśniowcem. To pozwoliło mu w roku 1514 przy zwycięstwie pod Orszą i pobiciu wojsk moskiewskich dowodzić chówcem jazdy.
Jego sława żołnierska rosła w siłę i w 1527 roku Tarnowski został wojewodą ruskim oraz otrzymał od króla Zygmunta I Starego godność hetmana wielkiego koronnego. Król w dekrecie nominacyjnym napisał, że otrzymuje on hetmanię z tytułu swych niepospolitych zasług i dzielności. Tarnowski nie unikał sposobności do potwierdzania tych słów. W 1530 roku Wołochowie najechali wschodnie rubieże kraju. Latem następnego roku podjęto wyprawę wojenną, którą prowadził właśnie hetman z Tarnowa. Rozgromił Wołochów w bitwie pod Gwoźdźcem i pod Obertynem, zyskując opinię znakomitego dowódcy, mówi wicedyrektor Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar.
Wygrać bitwę nie jest sztuką, jeśli się dysponuje dziesiątkami tysięcy żołnierzy. Natomiast wygrać bitwę, mając kilka tysięcy przeciwko kilkunastu tysiącom, to jest właśnie sztuka. Hetman rozegrał to w sposób niesamowity. Schronił swoje wojska w ufortyfikowanym obozie złożonym z wozów. Na skrzydłach chronił go las. Przez skonstruowane odpowiednio bramy w każdej chwili mogły wyskoczyć nasze oddziały. Oddziały Mołdawian, których było prawie 15 tysięcy, musiały atakować pod górę. Mołdawianie to było właściwie pospolite ruszenie. Natomiast hetman dysponował karną armią, która doskonale wiedziała, co ma ze sobą czynić. Po zagrzaniu wojska przemówieniem płomienistym trzeba było hamować co młodych rycerzy, żeby nie skoczyć już do bitwy. Najpierw lekko wykrwawiono oddziały mołdawskie, które musiały atakować wozy, a w odpowiednim momencie, kiedy hetman uznał za stosowne, ruszył chłopiec naczelny, który uderzył jazdą kopijnikami. 1000 Polaków goniło 5000 przeciwników. Tam były bagna, oni w te bagna musieli uciekać pod naporem polskiej jazdy. To wszystko było wymyślone, przewidziane, zaplanowane i z wielką maestrią przeprowadzone. Efekt? Zdobyliśmy 50 armat, zginęło niespełna 300 Polaków, Mołdawian ponad 5 tysięcy.
4 lata po bitwie obertyńskiej hetman, dowodząc wojskami polsko-litewskimi, powtórzył swój sukces militarny, tym razem w wojnie przeciw Moskwie, zdobywając Homel i Starodub. Dzięki tym wyprawom zyskał sławę niezwyciężonego wodza. W roku zwycięskiej bitwy pod Starodubem Jan Tarnowski został wojewodą krakowskim, a później kasztelanem krakowskim. To urząd, który pod względem znaczenia można porównać z dzisiejszym premierem.
W latach 40. był stronnikiem Zygmunta Augusta i stanął zdecydowanie w obronie władzy królewskiej po kontrowersyjnym małżeństwie króla z Barbarą Radziwiłłówną, dodaje Andrzej Szpunar.
W krótkim jednak czasie odsunięty został od tronu przez wpływowego Mikołaja Czarnego Radziwiła. Przeszedł wtedy do opozycji, chociaż nigdy nie posunął się do poniżenia autorytetu państwa. Kasztelan występował przeciwko sprawowaniu sądów kościelnych nad heretykami, był za uniezależnieniem się królestwa od Rzymu. Jan Tarnowski był autorem dzieła Consilium Rationis Bellice, czyli Rada Sprawy Wojennej, wydanej w 1558 roku, które to dzieło się stało wykładnią współczesnej polskiej techniki wojskowej. Na książce tej wychowały się kolejne generacje dowódców wojskowych Rzeczpospolitej.
Obok działalności publicznej jako hetmana i polityka, Jan Tarnowski rozwinął szeroko swój mecenat kulturalny. Z zamiłowania był bibliofilem i na Tarnowskim Zamku stworzył dużą bibliotekę. Zgromadził w niej m.in. obok starych kodeksów rękopisów piśmiennych i współczesnych dzieł literackich, również współczesnemu naukowe dzieła z różnych dziedzin. Z pasją oddawał się ich lekturze, mówi historyk Antoni Sypek.
Dowodem na zamiłowanie hetmana do ksiąg mogą być liczne dedykacje autorów ofiarujących swe dzieła możnemu protektorowi. Największy polski poeta Jan Kochanowski w elegii napisanej po śmierci hetmana napisał: sprawiedliwość i prawdę jako żyw miłował i nieprzyjacielowi wiarę rad zachował. W przyjaźni raz zaczętej zawsze trwał statecznie. Na to każdy, nie myśląc, mógł kazać bezpiecznie. Tarnowski chętnie otaczał się wybitnymi osobistościami kultury polskiej doby renesansu. Prócz Kochanowskiego gościł u siebie między innymi Stanisława Orzechowskiego, Klemensa Janickiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Łukasza Górnickiego, Marcina Kromera, Hiszpana Piotra Ruiz de Moros, zwanego Rojzjuszem, i wielu innych. Miał nawet na zamku małą galerię. W jednej z komnat zgromadził muzeon, czyli liczne dzieła sztuk plastycznych. Sława hetmana jako niezwyciężonego wodza i humanisty sięgała daleko poza granice kraju, tym samym sławiąc Tarnów, z którym hetman związany był nawet nazwiskiem.
Podsumowując, Tarnowski był jednym z najbardziej znanych Polaków ówczesnej Europy, a jego biografia jako jedynego Polaka obok króla Zygmunta Starego umieszczona została w dziele Joviusa, wydanym w Bazylei i poświęconym osobom znanym i zasłużonym.
Sława i męstwo przekładały się na pieniądze. Kasztelan Tarnowski był właścicielem jednego z największych majątków ziemskich w kraju. Posiadał 10 miast i ponad 120 wsi. Jego dobra, określane mianem państwa Tarnowskiego, znajdowały się w województwie krakowskim, sandomierskim i ruskim, a poza granicami kraju posiadał dobra raudnieckie w Czechach. W 1540 Tarnowski lokował nowe miasto Tarnopol, które uczynił strażnicą Podola i Rusi Czerwonej. Jarosław i Przeworsk zawdzięczają hetmanowi swój rozwój i dobrobyt oraz warowność.
Najwięcej jednak uczynił dla rodzinnego gniazda, dla Tarnowa, dodaje Andrzej Szpunar.
Wystarał się o nowe przywileje dla tarnowskich cechów rzemieślniczych, dbał również o prawidłowe rządzenie miastem. W tym celu wydał w latach 1554-1560 szereg przepisów regulujących życie miejskie. Instrukcje te dotyczyły administracji, bezpieczeństwa, wyżywienia, zabudowy, obronności, a nawet higieny. Ufortyfikował miasto, wzniósł nowe odcinki murów obronnych i zreperował już istniejące. Dał mieszczanom przywilej na zabudowę terenów leżących przy drodze do zamku. Za jego czasów rozwijało się budownictwo w samym mieście, co czyniło Tarnowa jeden z pierwszych ośrodków architektury renesansowej w kraju. Zadbał także o nauczanie i wykształcenie młodzieży, i to nie tylko z rodów szlacheckich, których dzieci przyjmował chętnie na swoim dworze, lecz również mieszczańskich. Pod patronatem Uniwersytetu Krakowskiego utworzył Akademiolę, której spadkowiercą jest dzisiaj pierwsze liceum ogólnokształcące. W wydanej w 1559 roku ordynacji dla tej szkoły miejskiej jej cel określił w słowach, aby talenty i młodzież w szkołach publicznych mogły być kształcone, należycie kierowane i wychowywane.
Dodajmy, że humanistyczna postawa hetmana wyrażała się także w odniesieniu do poddanych, o których mówił, że kiedy chłop wypełni swoją powinność i czynsz zapłaci, trzeba w nim widzieć jeno sąsiada.
Jan Tarnowski kochał życie i kobiety, był trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Barbara Stęczyna, córka Mikołaja, wojewody ruskiego, herbu Topór. Z nią miał dwóch synów, Jana Aleksandra, zmarłego w niemowlęctwie, i Jana Amora, który poświęcił się stanowi duchownemu, opowiada Łukasz Winczura.
Był proboszczem krakowskim, proboszczem kolegiaty tarnowskiej i sekretarzem królewskim. Z drugą żoną, Beatą Odrową Żółwną, hetman rozwiódł się krótko po ślubie. Była to córka Jana, wojewody ruskiego, herbu Odrowąż. Zofia Szydłowiecka, córka Krzysztofa Szydłowieckiego, kasztelana krakowskiego i kasztelana wielkiego koronnego, była trzecią żoną Tarnowskiego. Mieli kilkoro dzieci, jednak pomarły w niemowlęctwie. Przeżyło z nich tylko dwoje. Córka Zofia, poślubiona przez księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, marszałka ziemi wołyńskiej, wojewody kijowskiego, oraz syn Jan Krzysztof, sekretarz królewski, kasztelan wojnicki, wielka nadzieja hetmana, jedyny spadkobierca i dziedzic ojcowskiej fortuny.
By zorientować się w realiach życia hetmana, dowiedzmy się, jak jadał Jan Tarnowski. Michał Przonka, jego dworzanin, tak opisuje w liście do żony śniadanie wielkanocne, na które zaprosił hetmana wraz z dworem rajca krakowski.
Mięsiwo miało cudowną powłokę tłuszczu w różową barwę wpadającą. Pomiędzy tymi misami stały figury z ciasta przed niego wyobrażające dziwne, zabawne historyjki. Poncjusz Piłat wyjmował kiełbasę z kieszeni Mahometa, a wiadomo, że Żydzi i Turcy nie jedzą wieprzowiny, więc to na nich epigramma było pocieszne. Na samym środku stołu stał dziwnie piękny baranek z masła wielkości naturalnej owieczki, ale jakby za cały stół rad był wziął jemu oczy, a wszakoż to były dwa brylanty, jak laskowe orzechy w czarnej oprawie, alias pierścienie ukryte w maśle, których tylko tyle widać było, ile potrzeba na okazanie oczu.
Pomijam inne drobniejsze rzeczy, a za już czas przystąpić do najważniejszych, to jest do kołaczów, placków, jajeczników, maczników i Bóg spamięta ich miana, tych cudaczków rozmaitych, które otaczały jeden najpoważniejszy kołacz. Kołacz ten był owalny, cyrkumferencji z 8 łokci, jeśli nie więcej, a jakeśmy tylko weszli do izby, to nam już pachniał swoimi przyprawami. Po brzegach koło niego stały różne figurki. Święci 12 apostołowie udani jak żywo, a wszystko z ciasta.
A my ze smakowitego XVI wieku przenosimy się do współczesności, by powiedzieć, że Muzeum Okręgowe w Tarnowie proponuje, by w rynku stanął pomnik hetmana Jana Tarnowskiego. Dożywszy sędziwego wieku 73 lat, zmarł on 16 maja 1561 roku w swoim ulubionym dworze w Wiewiórce pod Dębicą. Pochowano go w sierpniu w kolegiacie tarnowskiej.
W sierpniu 2006 roku minęła 475. rocznica zwycięskiej bitwy pod Obertynem. Muzealnicy proponują, by tarnowski pomnik przypominał stojący w Zamościu wizerunek Jana Zamoyskiego.
Zamość i Tarnów to miasta prywatne, które powstały i swoją potęgę zawdzięczają wielkim postaciom, hetmanom, Zamojskiemu i Tarnowskiemu. Kiedy zobaczyłem, jak wygląda przepiękny pomnik hetmana Zamojskiego postawiony w Zamościu, pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby i nasze miasto Tarnów w ten sposób uczciło rzeczywistego twórcę nowoczesnego miasta Tarnowa, więc hetmana Jana Tarnowskiego. Oczywiście jest do dyskusji, czy to na rynku, czy w jakimś innym miejscu, ale ja uważam, że nie mamy się czego wstydzić, trzeba postawić go na rynku.
Wędrówkę śladami Tarnowskiego zakończmy pytaniem. Czy miasto stać na taką formę uczczenia swojego największego chyba obywatela? Budowa pomnika na pewno nie jest tania. A może warto byłoby przeznaczyć te fundusze na zabezpieczenie ruin Zamku Tarnowskich? Niektórzy historycy twierdzą, że to właśnie byłaby najlepsza forma oddania hołdu wielkiemu mężowi stanu.